Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski. No, dzień dobry.
Dobry.
Nie wiem, czy taki dobry, bo...
O Jezu, no...
Biometr.
Dwaj meteoropaci w taką pogodę.
Biometr i PESEL.
Tak, tak.
Jak
tak.
Ten, jak ci z tego, tak. Z Mapetów ten...
Te dwa stare dziady na balkonie.
Waldorf,
tak.
I...
Nie wiem, jak oni się nazywają, tak. Nie pamiętam.
No. W każdym razie...
Ale też dwa złośliwe, wredne takie.
Tak. Słuchaj, dobrze, biometr biometem, jakoś to trzeba będzie znieść. Dobrze, że popadało.
No.
Aczkolwiek powiem ci, że jakoś tak na początku tygodnia, kiedy właśnie zaczęło padać, ja jechałem sobie trasą ekspresową i proszę pana, normalnie 120, ten pomad, no tam ciężarówki wyprzedzałem, no to jest oczywiste, tak, ale starałem się trzymać te 120 na tym tempomacie, co w momencie, w którym wyprzedzałem te ciężarówki lewym pasem, a przecież różnica prędkości jest, więc nie trwa to przesadnie długo, no muszę wyprzedzić tę kolumnę i jeżdżam na prawy. Byli oczywiście liczni kierowcy różnych samochodów, głównie niemieckich, którzy
akurat próbowali ustanowić rekord trasy, to dobra, wiem. No.
No więc przy tych 120 zwolnienie, jeśli się ciężarówki jeszcze wyprzedzają, no to na Boga, ja też muszę zwolnić, bo już zupełnie wtedy nie mam którędy pojechać.
No ale to i tak twoja wina dla niektórych.
Tak, on jedzie pół metra za mną, trąbi i świeci światłami. Po czym, proszę pana, na jakieś mniej więcej 30 kilometrów przed Warszawą lunął deszcz. Ale grubo. I ja w pewnym momencie widzę, że to BMW, które właśnie gdy wyprzedzały ciężarówki i na lewym pasie też miałem ciężarówkę, a on mi świecił z tyłu, to on nagle zjechał na prawy i sam zaczął jechać 90.
Oj, widocznie był na slickach celem ustanowienia rekordu prędkości.
Tak, i jakoś jak się na albo miał prawo jazdy kategorii S. Wiesz co, ja nie jestem w stanie...
Co to jest kategoria S?
Na suche.
A widzi.
Ja nie jestem w stanie zrozumieć...
A nie, to powinno się nazywać SD, bo na suchy dzień.
I D, bo debil.
Nie, D, bo dzień.
No tak. Ja nie jestem w stanie zrozumieć tego typu zachowań. Im bardziej się zagłębiam w psychikę, tym mniej rozumiem.
No widzisz.
No jadą te ciężarówki.
Bo,
no
ty, to... jesteś, bo ty jesteś misio bardzo małym rozumku. No nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Ja ci tylko dopowiem, że mam te same problemy. Tyle, że mnie cały czas wówczas nachodzi taka refleksja, że o, właśnie dlatego jestem wrogiem łatwego dostępu do broni palnej. Bo jakbym miał, to...
Nie wiesz, czy byś się powstrzymał. Pewnie ty byś się powstrzymał, ale zauważ, że taki z prawem jazdy kategorii SD, który wścieka się na to, że ciężarówki się wyprzedzają, a ty jedziesz przed nim, byłby w stanie na przykład takiego gnata wyciągnąć.
Oczywiście, że tak.
Bo on nie ma żadnych hamulców. Poza tym, że tak bardzo się spieszy, ale jak cię w końcu wyprzedzi, to potrafi przed ciebie zjechać i zrobić brake test.
Tak.
Czego nie rozumiem jeszcze bardziej, bo skoro się spieszysz, to jedź.
Właśnie przeciw takim ludziom są kamerki. Daszkamy tak zwane.
Ale też wtedy natychmiast stajesz się konfidentem.
Oczywiście, że stajesz się konfidentem.
Nie, dobrze. Ostatnio miałeś okoliczność, ja walczyłem z kierowcami, a ty miałeś miłe spotkanie z panią Stellą, twoją ulubioną.
Madame Stellą Li, tak, szefową koncernu BYD.
To ona już całą szefową jest?
Wiesz, no, ona jest wiceprezesem, dyrektorem wykonawczym. Natomiast mimo, że tego oczywiście nikt nie powie oficjalnie, no jest to żona prezesa, tego założyciela firmy, geniusza inżynieryjnego. ale nie potrafię się pozbyć skojarzenia z małżeństwem Benców. Gdzie on był geniuszem konstrukcyjnym, a mózgiem była pani Berta.
Tak, czyli to teoretycznie ona, czyli ona jest tą szyją, która kręci tą głową.
Dokładnie, z tym, że no, nie jestem w stanie nie paść na pysk z respektu przed jej zdolnościami organizacyjnymi, zdolnościami do wymyślania czegoś na zaś, na przyszłość.
Ale co jest charakterystyczne, to to, że pani Stella tym razem była w Europie i była w Polsce.
Tak. Wpadła do Polski po to, żeby opowiedzieć o paru rzeczach. W tym między innymi no cały czas podchodzę do tego jak pies do jeża, jak do oświadczeń polityków i biznesmenów politykujących oczywiście. Pani Stella powiedziała nie mniej, nie więcej, tylko że do końca tego roku w Polsce BYD postawi 40 do 50 flash chargerów, czyli swoich superładowarek o teoretycznej wydajności ponad 1000 kW, czyli megawata.
Dobrze, i skąd oni wezmą prąd do tych?
No nie, to już dosyć dawno wytłumaczyła, bo to jest jej idea fix. Ona de facto wymyśliła ten patent. Pod tytułem,
to są,
że przecież,
to są magazynami energii,
tak, że przecież ładowarka nie ładuje samochodów non-stop, a w czasie, kiedy ona nie ładuje samochodów, to ona może po prostu pobierać prąd znacząco słabszy i pakować go do magazynu energii stojącego obok niej. W związku z czym, kiedy już przyjedziesz się ładować, to ten magazyn energii w połączeniu z nią dają efekt prawie że kondensatorowego wyładowania. Jeżeli samochód, jego baterie są w stanie to przyjąć, to przyjmą.
I tego prądu właśnie jest zawsze dosyć dzięki temu.
Tak, a właśnie jeździłem samochodem, który będąc hybrydą plug-in może przyjąć prąd 559 kW.
I ma jakąś potworną jak na plug-ina baterię.
Tak, ma prawie 60 kWh baterii w plug-inie.
Niektóre małe elektryki tyle mają.
Tak,
i
tak.
Dobrze, ale to oczywiście BYD? Nie.
To jest Denza.
Denza, no właśnie. I teraz tak, bo Denza miała premierę europejską, te Z9 czy coś, już, oj, z półtora miesiąca
tak,
temu.
Tak, mniej więcej 7 tygodni temu.
I wkrótce potem miała być premiera polska i ja się pytałem, co się zdarzyło i powiedzieli niespokojnie, musi być dosyć tych samochodów,
tak,
żebyśmy
mogli
opędzić.
Bo de facto było kilka sztuk tylko na całą Europę, z czego do Polski miał wpaść na jeden wieczór, na dobę. Jeden z tych samochodów, no ale z różnych powodów
nie dotarł,
w związku z czym imprezę trzeba było odwołać.
Przełożyć, ale na święty
nigdy. A kalendarz Grekas
tak.
Na razie. Tak.
I dobrze, natomiast tak, BYD...
Ale pamiętajmy, co to miało być. Samochód ponad 1000 koni, elektryczek taki sobie, albo plug-in hybrid, jak kto woli.
Ale. Czekaj.
I dwie sekundy do setki.
Bo BYD i planowana na Europę Denza jednak...
Denza, czyli luksusowa, premiumowa...
Submarka, taki Lexus.
Submarka,
no,
tak.
Czy Maybach, czy jak to tam nazwiemy. Dobrze, tylko że w Europie, a już na pewno w Polsce, oni właśnie stoją hybrydami, którymi tak się zachwycaliśmy, na przykład
tak
tymi Silen, prawda?
Tak,
czy
tak,
Atto,
tak.
Czy
tak,
jak to tam.
Tak.
A Denza to jednak są głównie elektryki.
No jak widać wcale nie, ponieważ ich drugi model, który za chwilę będzie wchodził, właśnie ten, w którym jest prawie 60 kWh w bateriach, to jest hiperluksusowy van. To jest swoją drogą bardzo interesującym wistem w rynek, bo ten segment praktycznie zanikł z niezrozumiałych powodów.
Tak, bo luksusowe SUVy
przejęły wszystko, natomiast
minivany.
My jako starzy PESEL-owcy potrafimy dostarczyć natychmiast argumentów za tym, żeby samochód był, znaczy podłoga w samochodzie i fotel w samochodzie były wyżej o 10 cm niż w limuzynie, i żeby wsiadanie nie wymagało wspinania się ani zwijania ciałka
Pod warunkiem, że ten fotel ma wystarczający zakres regulacji, a nie jak w wielu chińskich samochodach.
Oczywiście. A w tym przypadku mówimy o Denzie D9, która jest wielkim vanem. Zawsze, jak to już wejdzie za mniej więcej 3 miesiące do Polski, zawsze w układzie 2 plus 2 plus 3, czyli...
Klasyczny amerykański układ przecież.
Klasyczny prezesowski układ z chińskiego rynku i jakby się tak porządnie zastanowić, to właściwie to jest jedyny, który ma naprawdę sens.
Bo przecież,
jeśli mówimy o luksusowym aucie.
Tak, ale minivany amerykańskie, klasyczne, Voyagery, zawsze miały 2, 2, 3. 2, 3... Dwa,
no.
To jest układ europejski z
Espasa, tak.
Właśnie dlatego przejęły SUV-y, które w naturalny sposób mają taki układ.
No tak.
Chyba, że czekaj, któryś miał 2-3-3 w ogóle, ale to Highlander chyba i nie na Europę.
Nie na Europę, nie. Ale tak czy inaczej, propozycja jest taka i najwyraźniej BYD i Denza mają jakiś pomysł na marketing tego pomysłu, żeby przekonać również europejskich użytkowników do tego, że wożenie pana prezesa zdecydowanie wygodniejsze jest w takim układzie.
Ale to już zrozumieli na wielu rynkach.
Oczywiście.
Bo tak naprawdę zauważ, że ostatnio jak są jakieś imprezy, nie wiem, wysokiej rangi.
Tak, to dziennikarze są również wożeni właśnie takimi autami.
A to V-klasa.
Ale właśnie, to są te auta typu V-klasa, typu Volkswagen Caravelle, które są oparte na autach.
Tak, ale...
Dostawczych.
Tak, ale takiego... minivana w formie luksusowej limuzyny próbował Lexus, nie pamiętam jak...
Tak, i najwyraźniej nie mieli na niego pomysłu, bo...
Brzydkie to było?
No nie, no te samochody nie mogą być ładne, to jest zupełnie inna historia, ale ja nie pamiętam ani jednego wistu typu marketingowo-reklamowego na temat Elema. Nie pamiętam żadnego tekstu marketingowego, który by w jakikolwiek sposób próbował dowieść, uzasadnić tę ideę.
Potrzebę tego samochodu w ogóle.
Natomiast ja tym jeździłem i uważam, że jest to jeden z najwspanialszych sposobów
ale
na podróżowanie.
Poczekaj, oni go chyba zdjęli z rynku.
Oni go
bo
zdjęli
to się
z rynku
w ogóle. Nie chciało sprzedawać.
Nie wiem, czy sprzedali chociaż jeden normalny klientowi.
Dobra, i teraz w tym momencie, jeżeli ta Denza nie ma tej wersji tam powiedzmy sobie 4 czy 6-osobowej,
no.
A zawsze jest ostatnim rzędem.
I za tym ostatnim rzędem ciągle jeszcze jest 430 litrów bagażnika.
To dużo. Jak
to jest monstrualne, tym bardziej, że nie ma mowy o bagażniku do sufitu.
No
tylko
bo,
do szyby.
Ale jak się złoży, bo rozumiem, że ten ostatni rząd się składa,
tak,
typu właśnie na przykład V-klasa.
Tak.
I wtedy, jeżeli go złożysz czy przesuniesz, no to już masz tylko 4 osoby, ale za to władujesz tam wszystko.
Tam możesz zaparkować samochód inny, tak.
Tak. No.
Natomiast co jest ciekawe, wszystkie funkcje pokładowe są elektryczne. Sterowanie jest intuicyjne, proste, logiczne. Kokpit jest częściowo, w dużej części, analogowy. No może nie aż tak, jak w
byśmy
tym aucie,
chcieli,
w którym teraz jesteśmy, czyli w Hondzie Civic.
Z normalnymi pokrętłami.
Ale wcale nie tak znowu wiele gorzej.
Okej, okay, dobra, ale
a fotel
no na przykład
kierowcy jest bajeczny, natomiast te dwa z tyłu, kapitańskie są, należą do najlepszych foteli, jakie kiedykolwiek miałem pod tyłkiem.
No tak, ale to wiesz, słuchaj, tego typu samochodów na rynku trochę jest, bo na przykład Hyundai Staria też ma taką wersję.
No ale właśnie go wycofali, no.
Jak to?
No.
Ojej, taki piękny autobus był kosmiczny.
Prawda?
No. To
bez sensu.
To bez sensu, bo zobacz, co się pojawi jakaś nisza, to natychmiast Chińczycy w to wchodzą.
Jakoś mnie to przestaje dziwić.
nawet jeżeli to jest nisza w niszy, bo tych takich super luksusowych minivano, limuzyn
jest dużo.
No ale to sprzedaż tego jest minimalna, no tak, bo to wiadomo, że
ale,
to...
Ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje z rynkiem, od kiedy weszli na niego Chińczycy, dowodzi, że Chińczycy nie tylko próbują nabroić, ale że oni mają pomysł na to, jak broić.
No tak, bo jeżeli mamy hybrydę plug-ina z bardzo szybkim ładowaniem, bardzo dużą baterią, a cała reszta, rozumiem, jest taka jak w pozostałych hybrydach BYD.
Znaczy, to jest technicznie oparte na BYD Seal UDMI, tym największym SUV-ie dostępnym u nas, marki.
Bardzo popularnym zresztą, tak, bo nawet na taksówkach jeździ.
Który ma 324 konie przy dwóch silnikach trakcyjnych i jednym obrotowym, czyli generatoro silniku. Napęd na cztery koła realizowany oczywiście oddzielnym silnikiem elektrycznym na tył i to pali jakieś śmieszne ilości paliwa, jest cichutkie, jest wygodne, a tu jest do potęgi, bo ma prawie 2,5 raza więcej baterii i jeszcze o te 20% więcej mocy.
I jeżeli powiedzmy sobie z tych 60 kWh, no to z 200 km spokojnie wyciągniesz.
To jest wręcz już w danych przekazanych do homologacji, bo auto jest w trakcie europejskiej homologacji.
Doładujesz sobie szybko.
No gdyby były rzeczywiście flash chargery, to ładowanie tego auta by trwało 3 minuty.
Ale to nawet jeżeli, nie wiem, złapiesz setkę albo nawet 50, nikt ci nie każe w tym momencie tego nabijać potwora do końca.
To jest i tak w ciągu 15 minut masz do przejechania następnych, 100
kilometrów. To jest na tej zasadzie, na jakiej ja ostatnio...
A 64 litry zbiornika paliwa.
Czyli
łącznie jest około 1000 kilometrów zasięgu.
Nie, na pewno więcej.
Nie, takie są dane do homologacji. Nie zapominaj, jak bardzo to jest nieopływowe.
I no to może tak, ponieważ też nie do końca opływową o Model 7.
No.
Ja ostatnio zrobiłem tak, jak robię z tymi ich pluginami, czyli naładowałem sobie i po mieście sobie zrobiłem spokojnie około 100 km na prądzie.
No proszę.
Silnik spalinowy mi się włączył może raz, może dwa, bo na tym mi się pokazało zużycie 0,1 litra.
Aha, no tak.
No to tak. One są dobrze wyciszone. Ja się długo uczyłem rozpoznawania, kiedy się włącza.
To jest ciekawy argument.
Ale proszę pana, w trasie sobie pojechałem. Rzeczywiście bateria nie rozładowuje się poniżej 20% w inteligentnym trybie zarządzania energią. Mhm. Czyli w tym BYD to nadal będzie 20 kWh? Nie, tak?
Nie.
Mniej. Nieważne, ale tego prądu jest dosyć. Podładowuję go od czasu do czasu i jak włączysz rekuperację, to też ci tam parę tych kilometrów dojdzie. Pojechałem, wróciłem, znowu naładowałem, po mieście jeździłem, w końcu stwierdziłem, dobra, tam jest ten kretyński komputerek pokładowy pokazujący tylko z ostatnich 50 kilometrów, więc musisz to liczyć sobie na bieżąco. Ja mówię, dobra, zatankuję, po prostu zobaczę, ile mi wejdzie.
No.
I sobie na tej podstawie przeliczę. I proszę pana tak, on jak jest do pełna zatankowany, pokazuje 962 kilometry na samej benzynie.
No proszę.
Plus pokazał mi, uważaj, tam jest zwykła mała bateria, 18 zdaje się kilowatogodzin, 114 kilometrów na prądzie, a ja w sumie...
No dobra, ale on to zliczał na podstawie twojego sposobu
już
jazdy.
Już na podstawie mojego sposobu jazdy. A ja w sumie przejechałem, jak policzyłem, na jednym zbiorniku i dwóch ładowaniach, przejechałem prawie 1500 kilometrów.
No cóż.
Bo tak mi wyszło, jak zatankowałem. Więc wyobrażam sobie, że jak tutaj robisz 200 kilometrów, ty nie ruszasz tego zbiornika paliwa, bo w momencie, w którym ja sobie tam jedziesz tym pluginem na prądzie, to ten zasięg na paliwie nie spada.
No.
Prawda? Więc jeżeli tam też pokażę te, powiedzmy sobie, 900 ileś kilometrów, około 1000, ale te 200 kilometrów na prądzie zrobisz, no to już masz 1200 na dzień dobry.
No tak, no.
Więc wiesz, i słuchaj, ja się tak zacząłem teraz zastanawiać nad tymi hybrydami i powiem ci tak, rozumiem, dlaczego ludzie już nie kupują diesli. One już nie są potrzebne.
No, są mało ropa dostępne.
Jest,
no.
Ropa jest droższa od benzyny.
Coraz bardziej różni ludzie kręcą nosem i strzelają fochy, że to niby, ojej, jakie to jest strasznie trujące. Pomijając ten aspekt, że trzeba być naprawdę kompletnie niezorientowanym, żeby opowiadać takie rzeczy o nowoczesnym dieslu.
Ale to nawet nie o to chodzi. Bo średnie zużycie z tego całego dystansu, a w sumie przejechałem 1500 tą o Model 7, czyli już nawet więcej niż wy.
Tak.
Jak sobie policzyłem na podstawie tych danych, ile mi weszło, wiesz,
tak,
jak sobie zliczałem z tych 50, bo sobie patrzyłem, 5 litrów, 5 równo, czyli nawet mniej niż JQ7 czy Tiggo 7.
Mhm.
No, wiesz, no może...
Z trasą,
tak. Tak, 5 równe 5 litrów, a z kolei w trasie, zawsze się mówiło, że hybrydy w trasie, ale tam, proszę pana, zjechałem sobie z tej ekspresówki i musiałem jechać normalnymi drogami, no 90, tam 70, no 50, no bo wiadomo, miejscowości i tak dalej. I z tej drogi pokazał mi 3,8.
No proszę.
Wiesz, i no, Omoda 7, no to jest SUV, tak? I to taki, no, średnio obły.
Tak.
Wiesz, ze zwykłą hybrydą Omoda 5, która jest takim crossoverem, coupé bardziej, bo ma tam ten tył ścięty, też zrobiłem nim z 1000 kilometrów, zwykłą hybrydą, więc bez doładowywania, 4,5.
Tak.
Tyle samo, co BYD Seal 6, tylko to kombi. Touring. No. Nie ten duży SUV, no więc wiadomo, że niższy.
Jest co, coraz bardziej we mnie narasta potrzeba powiedzenia, że byłem złym człowiekiem, bo kiedyś, jak był pierwszy, drugi, trzeci Prius, to jak ja na nie narzekałem. A bez Priusów bylibyśmy...
Nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy.
Nie ma żadnych szans.
Nie, bo okej, dobra, w momencie, w którym przed pojawieniem się tych super, i to trzeba Chińczykom oddać, przed pojawieniem się tych super hybryd.
Ale tych chińskich.
Tych chińskich. Super hybryd.
Tak.
Czyli z tymi transmisjami DHT, z mocnymi generatorami, z dużymi zbiornikami paliwa.
I genialnie wydajnymi silnikami spalinowymi.
Tak. Myśmy zawsze mówili, że nie ma samochodu na trasę, który przebije diesla.
No.
I już jest.
Już są, tak.
Prawda?
Całkiem sporo.
Mało tego, powiem ci jeszcze jedną rzecz. Otóż zużycie paliwa w hybrydach, i to nie tylko w chińskich, ale i w zwykłych, już nie jest rzeczywiście tak, że po mieście pali 4, ale wyjedziesz w trasę i
będzie
pali
8, 10. Tak, 30.
No chyba, że szeregówki właśnie jak w Hondzie czy w Nissanie. Chociaż Nissan poprawił trochę.
Nissan ma... Trudno to nazwać hybrydą nawet, bo to jest właściwie elektryczny samochód niebezemisyjny, czyli z silnikiem spalinowym służącym tylko i wyłącznie
jako range extender.
Tak. No dobrze, tam nie ma dużej baterii, ale chodzi o to, że w Nissanie silnik spalinowy nigdy nie włącza się do napędu, a w Hondzie tak.
I właśnie to jest to, czego ja nie potrafiłem zrozumieć, bo... Ty teraz Civica wziąłeś, a ja jeździłem CRV-ką. No, trudno porównywać małego, niskiego, pływowego hatchbacka Civica.
Liftbacka powiedziałbym raczej. Ale no
liftbacka, tak. Z CRV-ką, która jak każdy SUV jest gdańską szafą.
Tak.
ale powiem ci tak, w mieście...
To nie ma znaczenia.
Ja nie rozumiałem, jak to jest możliwe, że ten samochód w ogóle nie pali.
Tak.
Ale miałem nieszczęście wyjechać w trasę. I jak...
No dobra, powyżej 110
jak się tam
napęd przejmuje w głównej
wyłącznie,
mierze.
Silnik, niestety wyłącznie.
Silnik, nie, no nie do końca wyłącznie, ale... ale
no właśnie nie, bo tam jest sprzęgło, rozpina. I o ile na przykład my, tak jak w tych chińskich superhybrydach, też przy wyższych prędkościach głównym źródłem napędu jest silnik spalinowy, ale na przykład on się elektrycznym przy przyspieszaniu wspiera, a w Hondzie nie, bo jest sprzęgło rozłączyło.
Wiesz, problem polega na tym, że Chińczycy przejęli pomysły na hybrydy, po czym je dziesięciokrotnie udoskonalili na dosyć prostej zasadzie, mianowicie to Chińczycy w tej chwili robią najlepsze silniki elektryczne, a odpowiedniej jakości i odpowiednio wyrafinowany silnik elektryczny w hybrydzie załatwia 90% problemu.
Znaczy powiem tak, to co mi bardzo pasuje w tych superhybrydach, to jest to, co zrobiono z silnikiem spalinowym. Bo 44-45%
wydajności
cieplnej, oczywiście w sprzyjających warunkach
i w odpowiednim zakresie obrotów.
Ale właśnie po to jest z kolei ta przekładnia specjalna, DHT.
Żeby żonglować.
Po pierwsze, żeby żonglować. Po drugie, żeby ten silnik spalinowy utrzymać. I to jest to, z czym mają problemy na przykład te hybrydy nowe Renault,
tak.
1.8. Bo tam jest ta przekładnia Dogbox, ta dziwna taka, tak. Kłowa bezsprzęgłowa, gdzie generatorek jest sprzęgłem i tam przemienia te, te. I ona ma problem z utrzymaniem tego silnika w idealnym zakresie, dlatego hybrydy 1.8 palą więcej niż te poprzednie 1.6.
Tak.
Wiesz. No dobra, słuchaj, i tak to się skończy w ten sposób, że europejskie marki będą miały spółki z Chińczykami, tak jak Renault ma tę spółkę
Horse
Powertrain i 1,5-litrowa hybryda z Geely trafi do Renault.
Podobno jednak Geely, nie Geely.
Geely, whatever.
Ale to zaraz przecież będzie jakiś model albo Volvo, albo... z grupy Volvo, który będzie już miał napęd...
XC70.
I będzie miał napęd
i
Geely,
będzie
tak.
Miał tę 1,5-litrową hybrydę od nich. Super hybrydę.
To tylko się cieszyć.
Tylko się cieszyć, że
bo hybrydy plug-in
volwowskie to 2-litrowe to była rozpacz. Dobrze. I to co, czekamy na tę Denzę.
Tak.
Po drodze za chyba... 10 dni czy 2 tygodnie mamy premierę kolejnego Xpenga i kolejnego minivana.
A wiesz co? Za chwilę mamy premierę kolejnego BYD, tym razem w klasie B miejskiej. To jest Delfin G, który będzie miał hybrydę plug-in w klasie Yarisa.
Tę słabszą, co prawda, ale daj Boże każdemu.
Daj Boże każdemu.
164 to ma konie.
Tak.
I nawet jeżeli to będzie miało też tę mniejszą baterię, bo to...
Czyli tylko 60-70 kilometrów, tak?
Tak, zrobisz na prądzie. No, dobra.
Ja
zobaczymy.
Cię pozdrawiam.
Tak jest. Dobra, to co? Liczmy na to, że biometr się poprawi.
I że europejscy producenci jednak zaczną również myśleć kategoriami inżynierskimi.
A nie kombinować, jak coś zrobić w sposób najbardziej skomplikowany.
Albo żeby się nie narobić.
Albo zrobić, żeby się nie narobić. No, dobra, dziękujemy, do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.